Jeszcze 100 lat temu cała Ameryka Południowa i Środkowa były katolickie. Co się stało, że w ciągu kilkudziesięciu lat diametralnie zmienił się duchowy, religijny obraz tej części świata? We wszystkich krajach Ameryki, kiedyś łacińskiej, dzisiaj są już wieloprocentowe wspólnoty protestanckie, a w największym państwie, w Brazylii, protestanci już walczą o większość. Ale co się stało także na poziomie społecznym? Czy te zmiany duchowe, te zmiany religijne wpłynęły na codzienne życie mieszkańców kiedyś łacińskiej Ameryki? O tym za chwilę, także z mieszkańcami tamtych okolic. Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Tydzień temu mieliśmy z okazji Święta Dziękczynienia wieczór amerykański. Pewnie myśleliście, że no tuż zaczniemy dzisiaj jakieś takie ciężkie studium Biblii. No otóż nie, dalej imprezowo. No winna albo ma zasługi z powodu tej właśnie zmiany jest Beata, która przyjechała z córką po 27 latach pobytu w Hiszpanii. Stąd pomyślałem, że jak na morzach i oceanach, to właśnie Anglosasi przez wieki rywalizowali właśnie z katolickimi Portugalczykami, czy przede wszystkim Hiszpanami, no to zajmiemy się tym, co dzieje się właśnie w tym drugim, po anglosaskim chyba kręgu kulturowym tu naszego zachodu, czyli Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj poświęcimy główną uwagę, chociaż też będziemy mówić o samej Hiszpanii. Jak, nie wiem, czy możemy pokazać, już są też potrawy, także jesteśmy nie tylko merytorycznie, biblijnie przygotowani, ale mamy też potrawy. W międzyczasie przedstawię jeszcze drugiego gościa. Jest z nami Marlon, który jest Brazylijczykiem. Poznał Chrystusa, mając kilkanaście lat. Dzisiaj mieszka w Polsce, wyobraźcie sobie. Jeszcze, żeby skomplikować sytuację, ma żonę, nie tak jak się spodziewacie, Polkę, tylko Węgierkę. Będziemy pytać Marlona przede wszystkim właśnie o to, co dzieje się i działo się w Brazylii właśnie z tej dziedzinie, że kiedyś to był tradycyjnie katolicki kraj. Mówiło się o Brazylii, że to jest największy naród katolicki na świecie. Najwięcej katolików w jednym państwie to było właśnie w Brazylii, a dzisiaj prawie połowa już to nie są katolicy, zdecydowana większość z nich to ewangeliczni protestanci. No ale najpierw zaczniemy jednak od stołu. Beata, co przygotowałaś dzisiaj dla nas na ten wieczór iberyjski?
Więc takie typowe hiszpańskie danie to jest tortilla espaniola z ziemniaków i jajek. To jest taki typ omlet.
Czyli rozumiem, że to rano, tak jak u nas jajecznica w hotelach, czy coś takiego, czy omlet, to tam przede wszystkim to.
No nie tak bardzo rano, raczej też po południu, w barze, na przykład w barach na przekąskę, to zależy. Na kolację często właśnie
czyli całodniowe
takie typowe
danie.
Tak, całodniowe danie, tak. I takie typowe właśnie hiszpańskie danie. I krokiety też właśnie z, to co właśnie widzimy, to jest hamon Iberico, to jest właśnie z tej, znaczy to jest hiszpański typowy taki hamon. I właśnie widzimy, jak to się robi, tam właśnie to się w tym...
Jeszcze takie ubasa fuet.
Fuet, tak, fuet i co więcej fuet i typowy ser hiszpański, także takie typowe...
Wow, no to widzicie, co nas tu czeka.
Także to, co widzimy.
Do twojej historii jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałem zapytać Marlona, już troszeczkę zdradziłem twoją historię, jak to się stało, że no, w tak dziwnym państwie, z tak dziwnym językiem wylądowałeś? Mamy jakiś problem, także wrócimy do twojej historii. Marlon, mam nadzieję, za chwilę się z nami z powrotem połączy. 27 lat temu, tak jak wielu Polaków, pojechałaś, no powiedzmy, za chlebem, za innym życiem do Hiszpanii. No i opowiedz nam te pierwsze wrażenia. Wysiadasz z samolotu, wychodzisz z lotniska i co? Ktoś tam na ciebie czeka? Czy też sama musiałaś sobie od początku radzić? I jakie były twoje pierwsze wrażenia o tej nowej kulturze?
To znaczy na początku to musiałam pojechać, nie jechałam w ciemno, musiałam wiedzieć, gdzie jadę, z kim jadę, to znaczy załatwiałam sobie, to były takie przewozy, transporty, że pojechałam, już praktycznie już trochę języka umiałam, żeby się dogadać, bo to było bardzo ważne.
Czyli nie samolotem, tylko busem?
No nie, busem, okay. Tak, to były busy, przejazdy.
Samoloty jeszcze wtedy były dość drogie.
Tak, tylko że drogo było, ale bardziej się opłacało busem. I później koleżanka, bo tam była koleżanka właśnie jedna, też załapałam z nią kontakt, która załatwiała pracę i tak się zaczęło i w sumie zaczęłam pracować. I tak się ciągło 27 lat praktycznie.
No a te pierwsze wrażenia, jaki przeskok kulturowy, co cię najbardziej zaskoczyło?
No Hiszpanie są na pewno o wiele bardziej takim radosnym narodem. To jest bardziej taki komunikatywni są i nie tak jak Polacy, nie ma tego smutku takiego, tylko...
No więcej słońca
I więcej słońca to jest podstawa. Słońce to podstawa w Hiszpanii oczywiście. No i oczywiście pieniądze, wiadomo. Lepsze życie, także to chyba to jak każdy Polak, który wyjeżdża za granicę, to niestety za tym jedzie.
A potem jak już weszłaś głębiej, bo 27 lat, no to jest szmat czasu, co dzisiaj już z tej perspektywy, już z powrotem polskiej, powiedziałabyś właśnie o Hiszpanach, tych właśnie mieszkających, rozumiem, w okolicy Madrytu głównie przebywałaś.
W sumie niewiele się interesowałam, jak żyją Hiszpanie. No pracują, wiadomo, że pracują. I co więcej ja mogę powiedzieć? Nie wiem.
To może opowiesz nam o tym, bo niezwykła rzecz w tym katolickim kraju, pojechałaś tam pracować. Rozumiem, że też pewnie chodziłaś do jakiegoś katolickiego kościoła. Czy są tam kościoły specjalne dla Polaków, czy chodziłaś do dowolnego...
Nie. Są specjalne, to znaczy chyba było 6, mi się wydaje, kościołów polskich, to znaczy były msze w języku polskim, że wynajmowaliśmy, tam księża wynajmowali od Hiszpanów po prostu budynek i tam były msze polskie w języku polskim i to wszystko, także.
A jednak stałaś się tam biblijną chrześcijanką. Powiesz nam pokrótce, jak to się stało?
Tak. To się stało tak, że zaczęłam, no w życiu miałam taki w ogóle, taki upadek dość mocny. No i wtedy ludzie zaczęli mi mówić, że z tego upadku powstałam po prostu. I ludzie zaczęli mi mówić, że, znaczy wchodziłam na różne grupy na Facebooku i tam była mowa o Bogu właśnie. I ja stwierdziłam, że to na pewno była ręka Boga, że po prostu ja wyszłam z tego właśnie takiego strasznego doła. No i zaczęłam szukać i wiedziałam, że to był Jezus. Wiedziałam, że to był Jezus na pewno, także zaczęłam go szukać, tu i tam, różne to kościoły, pojawiały mi się charyzmatyczne, później jakieś tam jeszcze adwentyści dnia siódmego i tak dalej, tam miałam zamiar jechać, ale w końcu jakoś tak nie pojechałam, zawsze mi to schodziło. No i w końcu na polskie, zaczęłam szukać w internecie polskich, chrześcijańskie jakieś tam grupy, w ogóle kościoły i tak dalej, to na początku to z różnych i cyrikas i takie różne. No i potem w dalszym ciągu szukałam, właśnie wyszło mi pod prąd oczywiście.
No i teraz jesteś w studiu.
Tak, tak. I trafiłam na, akurat wtedy to był program polityczny, co zresztą nie tak nie za bardzo ta polityka. I później cały czas mi wyskakiwały nowe programy i nauczania. I to mi już właśnie tak zostało, że jak usłyszałam pastora nauczanie, właśnie tak z zachwytem o Jezusie tak już postanowiłam zostać.
Chwała Bogu. Mamy już połączenie z Marlonem. Marlon, chciałem cię prosić, jakbyś mógł nam powiedzieć, jak to się stało, że wylądowałeś w tak no, dalekim, obcym, z dziwnym językiem kraju jak Polska.
Prawda. Zacząłem się uczyć polskiego. Poznałem Polaków na uczelni. Język mnie bardzo zaciekawił i znalazłem podręcznik pewnego dnia, kiedy go nie szukałem. Więc myślę, że to był plan Boży, bo szukałem czegoś innego, trafiłem na ten podręcznik, zacząłem się uczyć i później 2 lata po rozpoczęciu tej nauki na własną rękę, to postanowiłem do Polski przylecieć. Też myślę, że Bóg mi włożył do serca to pragnienie, którego nikt w mojej rodzinie nie rozumiał.
Powiedziałem tu już wcześniej naszym widzom, większość myśli, że no, jak Brazylijczyk przyjeżdża do Polski, to no albo jest jakimś tu znakomitym piłkarzem, no albo ma żonę Polkę, a ty chyba ani piłkarzem nie jesteś i żony Polki też nie masz. Możesz nam coś więcej o swojej żonie powiedzieć?
Nie słyszę.
Czy możesz nam powiedzieć coś o swojej żonie więcej? Halo, halo?
Tak.
Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o swojej żonie?
To brakuje dźwięku. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale ja...
My ciebie słyszymy.
Przez chwilę was nie słyszałem. Okej, to moja żona jest Węgierką. Poznałem ją w Gliwicach, kiedy zaczęła się uczyć polskiego... węgierskiego, przepraszam. Zaczęła się uczyć węgierskiego i znalazłem ją na grupie uczniów hiszpańskiego, bo mamy tu wspólnego znajomego, który no nie wiedzą sprawy nas połączył, ale to też myślę, że to był plan Boży, ale poznałem ją i zaproponowałem właśnie wymianę językową. I no ona ci chciała ze mną hiszpańskie, bo nią ci chciałem węgierskie, bo zaczął. Chciałem się uczyć samemu. Nie z powodu, ale tak.
Halo, halo. Czy mamy połączenie z Marlonem? Spróbujemy zmienić na telefon. Wrócę do ciebie, Beata. Ostatnie 2 lata, no to pandemia, to już dużo gorsze warunki finansowe. Jak ten czas właśnie wyglądał z perspektywy hiszpańskiej ulicy?
No znaczy, tak, nie mogłam pracować, znaczy wpadliśmy w taki dołek, bo syn nie mógł pracować, pracowałam ja sama, więc nie mogliśmy już utrzymać w ogóle wszystkiego, no to już wiadomo. było bardzo trudno i to nie tylko my, bo większość Hiszpanów praktycznie potraciło pracę, także jest, no, tragedia jest w ogóle pod tym względem do tej pory jeszcze. I cóż, no i musiałam przyjechać, no niestety, 2 lata były takie dosyć ciężkie ostatnie i zdecydowałam się i mówię, zaryzykuję po prostu i poproszę o pomoc, zaryzykowałam.
Wracamy do Polski.
Wracamy do Polski, zaryzykuję.
Ale nie jesteś pierwsza, mam nadzieję, że też nie ostatnia, że wielu naszych rodaków, szczególnie właśnie w tym zamęcie ostatnich 2 lat, myśli, że jednak może nie będzie tam tak dostatnio, nie będzie takich, że tak powiem, fajerwerków, ale wracamy do domu, będziemy wśród swoich i tak dalej, także...
No i jeszcze co mnie kierowało, to zdecydowałam tutaj zapytać, bo chciałam być przede wszystkim w kościele, to jest normalne, to było na pierwszym miejscu u mnie, a reszta to już nieważne. No i tak się złożyło, że się udało, jestem i marzenia się spełniają, prosiłam naprawdę Boga, prosiłam, modliłam się o to i jestem.
A Bogu. A jeszcze jakbyś powiedziała nam, bo tak jak chodziłaś na te katolickie msze, rozumiem głównie polskie, ale byłaś też na takich typowo po hiszpańsku dla Hiszpanów.
Tak.
Jak tam wyglądały kościoły w Madrycie? Czy pełne, czy ludzie tam jakoś tak inaczej się zachowywali niż w Polsce na mszach, czy też tu raczej podobnie?
Średnia wieku 70 lat wzwyż. Także tam bardzo mało osób i bardzo smutno. Nie tak jak w Polsce na przykład organy i te wszystkie inne sprawy, nie. Bardzo, znaczy smutno, bez kazań. Praktycznie msze takie półgodzinne, więcej nic. Także bez żadnych takich. Już wolałam naprawdę do polskiego kościoła chodzić, bo tam naprawdę czy śpiew, czy coś, no inaczej, zupełnie inaczej. Jednak te obrzędy i to wszystko te katolickie.
No, a czyli nawet w stolicy katolickiej Hiszpanii pójście do kościoła przez Hiszpanów to jest raczej, tak jak mówisz, smutne lub nudne przeżycie.
Nudne.
I to dość krótkie.
Tak,
czyli oni nie katują ludzi tam za długo.
Oni na przykład nie katują i oni na przykład takie coś jak święta wielkanocne, to oni traktują jak wakacje. To jest dla nich, to jest wyjazd nad morze i nie jakieś przeżywanie na przykład, że tak jak u nas, prawda?
Czyli także stało się już to tylko taką bardzo powierzchowną formą. Do tego więcej przejdziemy właśnie o Brazylii, to bardziej już portugalski krąg kulturowy, ale to za chwilę do tej analizy tego, co się tam stało statystyczne i też jak to się stało, jakie metody ewangelizacyjne, jakie czynniki socjologiczne zadziałały, że dzisiaj praktycznie Brazylia, no już protestanci tam walczą o to, żeby być głównym, dominującym odłamem chrześcijaństwa. Katolicyzm mówi się, że już gdzieś tak ma niekiedy tam 54, tam 52%, ale jak wiemy z polskiego doświadczenia, na pewno część katolików jest, tak zresztą jak sam prezydent Brazylii, on ma żonę protestantkę, sam nawrócił się też w wieku dorosłym, pojechał nawet chyba do Izraela, żeby w Jordanię dać się ochrzcić, także absolutnie no, takie rzeczy z punktu widzenia katolickiego niedopuszczalne, czyli wielu ludzi pewnie nominalnie tam w tych 50 paru procentach jest jeszcze katolikami, ale już duchowo są poza tym kościołem. Czy mamy znowu Marlona na linii?
Bo jestem tu jak najbardziej. Ja was nie słyszałem, ale widziałem cały czas. Za problemy techniczne przepraszamy.
Bo chciałem ciebie, tu pytałem Beatę o nawrócenie, chciałem ciebie zapytać, jak ty doszedłeś w katolickim kraju do osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Wiem, że miałeś wtedy tylko kilkanaście lat.
Tak. Byłem katolikiem trochę praktykującym. Mówię, że trochę, bo byłem zawsze na mszy w niedzielę. No z powodu nauki, jak miałem w domu, jak byłem jeszcze mały, to zawsze przed snem robiłem te wyuczone na pamięci modlitwy. Nie takie naturalne, że z Bogiem rozmawiam, ale takie teksty gotowe już 3-4 takie właśnie zawsze robiłem, więc no, z myślą o Bogu byłem i ciężko nie być u nas. Nawet ten, który nie uważa się za katolika, za protestanta, to jakieś myślenie czy tam mówienie o Bogu ma w swoim życiu na co dzień, bo to jest trochę część kultury. Ja miałem 13 lat, to koleżanka mojej mamy, która była ode mnie chyba 6, może 7 lat starsza, zaczęła mnie zapraszać do swojego zboru protestanckiego. I wtedy to już miałem trochę niedosytu, taki niedosyt w kościele katolickim, bo chciałem Więcej ja mógłbym sam otwierać Biblię i czytać samemu w domu, tego nie robiłem. Znaczy potrzebowałem takiego wsparcia, nie? Takiego wsparcia starszych innych osób i tego tam nie miałem. Takiego wsparcia, takiego zachęcenia. Zawsze też tak było, że po mszy nigdy nie rozmawiało się o tym, co tam się działo, o tym słowie. Gdybym próbował, to ja byłem dziwaczny. No, zawsze było to bardzo to dziwne, jakby Bóg był tylko w tym kościele, chociaż myślcie i nic poza tym, nie? Więc ale ta koleżanka zaczęła mnie zapraszać, trochę się bałem, bo wtedy miałem, tak jak chyba dużo ludzi ma, dużo katolików, tak myślę, że to jest jakaś tam sekta, boję się, co tam robią, nie zna za bardzo. Jak ktoś nie zna czegokolwiek, to trochę się boi na początku. I ona upierała się, tak upierała się ona, tylko mnie zapraszała, nie za bardzo jakby głosiłem Ewangelię, bo ona chyba jeszcze była świeżo nawrócona, ale mnie zapraszała na nabożeństwo, dla niektórych to starcie, nie? Bo zaczyna chodzić i zaczyna poznawać, więc przynajmniej takie zaproszenie też pomaga dla niektórych jako formę ewangelizacji. I ona przez prawie miesiąc, taki ona chyba, nie wiem, czy wybrała jakiś cel, ale w pewnym momencie przez miesiąc, co tydzień, raz albo dwa razy mnie zaprosiła, mnie zapraszała i w dniu nabożeństwa do mnie przychodziła, pomimo, że mówiłem, że nie pójdę, że nie chcę. I ona była to na nabożeństwo dla młodzieży, nie? W sobotę. I ona była tuż przed nabożeństwem mnie w domu, żeby mnie wrzucić, żeby mnie... I myślała, że to jest jakaś szalona, wariatka. Ja mówię, że nie pójdę tam. I ona i tak tuż się pojawia, nie? I kilka razy okłamałem, tak? Że byłem w domu i mówiłem mamie, powiedz jej, że mnie nie ma. Albo że kupię się teraz i to długo będzie, i ona się spóźni. No wiele razy, nie? Ale aż pewnego dnia ona mnie... by pokonała, nie? Tak mieściła się, że już miała dosyć tego i powiedziała sobie, ja tam pójdę, ona będzie zadowolona, nie wiem po co to ma być. Ale od tego dnia zacząłem chodzić, się zainteresować i znalazłem to, czego szukałem. I już myślałem, że o, tu mogę ten niedosyt skończyć, mogę tu znaleźć tego, czego tam nie mam za bardzo w kościele katolickim.
A jak zareagowała mama? No bo ty, tak jak mówisz, miałeś wtedy 13 lat. I
mama
wtedy...
za bardzo nie rozumiała, o co chodzi, bo ja chodziłem do kościoła sam. Ona nie chodziła ze mną na mszy, ona mnie uczyła takich zwyczajów. Miała takie, powiedzmy, pobożne życie, ale to tak samo nie chodziło do kościoła katolickiego, nie? Tata też nie za bardzo, więc ona nie rozumiała, on tak się nie bała, nie miała nic przeciwko. Ona była zaciekawiona, bo ona zechciała ze mną tam pójść, zobaczyć, nie? Bo widziała, że jestem zachwycony, że zadowolony, nowe kontakty, przyjaciele, bo jest inna atmosfera, tak? Zaczęła poznawać też młodzież i była zaciekawiona, że ze mną była. Ja się nie spodobało, bo ona mówi, że tam jest za głośna muzyka, że to jest dla młodzieży i tak. Taki styl ma ten kościół, nawet dla dorosłych, nie? Ale potem sama szukała innego zboru protestanckiego, bo jakoś jej się podobał ten styl i zaczęła chodzić do innego, nie? Gdzie była właśnie taka muzyka ze śpiewnika kościelnego, bardzo fajnie, bardzo cenna, my nie używaliśmy go i wtedy ona tam się odnalazła w innym zborze protestanckim i z nim tam byłem kilka razy nawet, nie? I do dzisiaj chodzi.
Słyszałem, że też no, na mamie się nie skończyło, ale też inni członkowie twojej rodziny też nawrócili się do Jezusa.
Tak, powoli, tak. To po mamie to moja siostra była jeszcze młodsza, jest do mnie o 6 lat młodsza, więc ona zaczęła ze mną chodzić. Nie była zmuszona, ale też była zaciekawiona i chciała z bratem tam być. Mieliśmy zawsze dobre relacje, zaczęliśmy chodzić tam razem, ona też miała tam kontakty. Potem mój brat, bo mój tata ma drugą rodzinę, założył drugą rodzinę, więc on tam ze swoją rodziną też. Tam zaczął od brata, od mojego młodszego brata. Dla tych, którzy nas tutaj oglądają, warto pamiętać, że trzeba poszczać ziarenko w sercu dziecka. Mam teraz syna, ma 3 lata. I ten mój brat, nie pamiętam ile miał lat, ale był mały jeszcze, jak zacząłem ewangelizować go. Ale no, w taki sposób, że ja tylko opowiadałem postacie biblijne. Nie? I tak robiłem zazwyczaj, jak byłem u taty, bo mieszkali gdzieś indziej, to jak odwiedzałem, próbowałem zawsze codziennie myśleć na sobie. To jest moja jedyna chwila, mój jedyny moment, kilka dni, szansa, żeby poszedł na rynku w tej rodzinie coś robić, nie? I opowiadałem o postaci biblijnej. I I to się podobało mu, bo to był przed spaniem. Czasami ja nawet byłem zmęczony po dniu tam z nimi i on sam chciał posłuchać, mnie pyta, prosił, więc to było fajnie. I dzięki temu w późniejszym wieku, on jak był już nastolatek, to on się nawrócił, nie? On miał parę doświadczeń życiowych, nawrócił się. Pamiętam właśnie to, co mu mówiłem, opowiadałem, to czego nauczyłem.
Może nam powiesz, Marlon, trochę więcej o tym, co się wydarzyło w ostatnich, no powiedzmy, 50 latach w Brazylii, bo jeszcze na początku XX wieku, przepraszam, przed I wojną światową, to praktycznie był stuprocentowo kraj katolicki, tak jak powiedziałem, największy naród katolicki na świecie. W latach 70. nastąpiła gwałtowna zmiana. Oczywiście no, tych czasów nie pamiętasz, ale na pewno z historii, z opowiadań innych też starszych protestantów, no, możesz nam przybliżyć, co takiego stało się w ostatnich kilkudziesięciu latach, że z kraju całkowicie katolickiego dzisiaj praktycznie jest to pół na pół katolicko-protestancki naród.
Tak, tak, tak. To jest tak, jest kilka czynników. Po pierwsze, migracje wśród kraju. To, że ludzie wyprowadzają się z biedniejszych miast do bogatszych miast. To właśnie sprzyja właśnie jakby naszej religii albo naszemu sposobu, tak, uwielbienia Boga, poszukiwania Go, bo jak one są poza swoim miastem, rodziny w innym miejscu mieszkają, tak jak São Paulo, Rio, albo w innych dużych miastach w Brazylii, to się odnajdują w zborach, w kościołach, bo mogą tam kontakty nawiązywać i zbory bardzo szybko działają w tych favelach, które są znane za brazylijskie, albo w te biedniejsze dzielnice, które powstają wskutek tej migracji w Brazylii i mogą pomagać socjalnie, mogą pomagać, dawać im kontakty i pomagają duchowo, bo wtedy są daleko od swojej rodziny, od przyjaciół. No i w tym jesteśmy dobrze, my protestanci. Kościół katolicki jest taki bardziej tradycyjny, tak? Jest taka cała hierarchia i struktura. Nie mają takiej swobody, takiej mobilności, tak jak my. Kolejna rzecz jest to, że mamy miejsce w telewizji, w radio, w czasopismach. Wywalczyliśmy to, bo to jest taki sposób docierania, więc ludzie mogą dzisiaj włączyć telewizję i jest kilka kanałów nawet, nie? W które właśnie lecą nie tylko tak jak my tutaj telewizja chrześcijańska, a lecą te nabożeństwa, które są nagrane na żywo i ciągle są kościoły, które organizują kilka razy dziennie swoje nabożeństwa. Nie tylko na godzinę, na półtorej godziny i kilka razy, więc to są takie duże, oni mają kilka pastorów, nie? Żeby oni robili codziennie, gdzie my możemy puszczać codziennie te nabożeństwa i ludzie tam są też na żywo, więc też pomaga w tym, żeby to wzrastać. Kolejna rzecz jest to, że jest ciepło ludzkie. Nie powiem, że tego brakuje w kościele katolickim, ale ciepło ludzkie jakby ze strony samych liderów też. Bo to był ten mój problem, nie? Gdybym chciał z księdzem pogadać, porozmawiać, poznawać, nauczyć się od niego, tak? Bo może on był bliżej Bogu, tak sobie myślałem, nie? Niż ja. Bardziej doświadczone, to nie ma takiej opcji za bardzo. A w kościołach naszych protestanckich jest, nie? Może bardzo, bardzo łatwo poznać z bliska pastora, swojego pastora, swoich pastorów, gdzie jest ich więcej. Jest kilka liderów, nie? Którzy pomagają pastorom i poznają cię osobiście, poznają każdego z nas osobiście. Bóg zna nas, wiadomo, ale te relacje ludzkie też są potrzebne. Szczególnie na takiej początkowej etapie naszej wiary, no to jest bardzo ważne, tak, żeby też na inne wierzące się wzorować, od nich się uczyć, jak oni dzielą się swoim świadectwem i to jest bardzo obecne w naszym kościele protestanckim. My jesteśmy narodem kontaktowym, my lubimy pogadać, śmiać się, opowiadać, słuchać innych i mamy okazję to w naszych kościołach. Oprócz tego po nabożeństwach mamy taki zwyczaj, w Polsce też jest, tutaj macie kawiarenki w różnych zborach, ale u nas nie ma takiej kawiarenki, ale my po nabożeństwie wychodzimy razem i jemy na mieście, tylko że u nas jest tak dobrze, że mamy restauracje czy bary jakby dla wierzących, gdzie nie ma alkoholu na przykład, gdzie nie leci muzyka świecka, siedzimy po nabożeństwie i lecą pierwsze uwielbienie. Jemy jakąś kanapkę, czy pizzę, czy cokolwiek i mówimy może o naszym tygodniu, nie? Rozmawiamy dalej o tym, co mówili na nabożeństwie i to też zachęca ludzi, nie? Więc ten cały ten kontakt, nie? To jest takie coś, co się naturalnie tworzy, to bardzo zachęca, warbuje ludzi. Nie? Oprócz tego, to, że ludzie widzą, że nie żyjemy tylko religią, nie? Że tak jak myślałem tam o tym kościele katolickim, że tylko w niedzielę jesteśmy na mszy, tylko tu jest Bóg i tyle. Nie? To ludzie tego nie widzą, widzą, że się po prostu żyjemy tym, nie? Że na co dzień, tak? Widzą, jak ludzie się zmieniają nawet, tak? Ten, który słuchał radia, słuchał różnych zespołów niechrześcijańskich, nagle zmienia się, nie? I ci, którzy znają taką osobę, to zaczynają się zastanawiać, co tam się zmienia. Widzą zmianę życia, zmianę sposobu mówienia. Ten, który przeklinał, już nie przeklina. Ten, który pali papierosy, już nie pali. U nas, jeżeli chodzi o alkohol, jest tendencja, żeby zero spożywać, zero, nic. Chrześcijanin u nas nie pije piwa, nic. Więc jak ludzie widzą te zmiany, to niektórzy myślą, że o, ograniczają cię, robili ci pranie mózgu, a inni tak patrzą inaczej, że o, jednak są zmiany, nie? Że to, że ktoś ma taką wiarę i czy idzie do takiego zboru, się przekłada na jego życie codziennie i to też warbuje ludzi, tak? Bo widzą w tym, że to jest realne, tak? Że i oprócz tego, to co Bóg dokonuje, tak? Różne uzdrowienie w swojej rodzinie, sprawy sądy rozwiązanie. Też jakby błogosławieństwo finansowe, jak ktoś na przykład ma lepszą pracę, bo też miał takie kontakty w kościele, albo sytuacje różne w swojej pracy są zmienione, więc to ludzie zaczynają się zastanawiać, że coś tam jest, czego nie ma w innych miejscach. Nie?
To właśnie
no i chodzi po prostu o tą podstawę, o tą postawę, nie? Wobec Boga, tak? Człowiek zaczyna się
Marlon,
się, tak? Słucham?
Chciałem cię jeszcze właśnie dopytać o te zmiany społeczne, bo w naszym tu polskim obrazie całej praktycznie Ameryki Południowej i Środkowej jest mniej więcej taki dualizm, że z jednej strony są te slumsy, fawele, tam biedota mieszka no, w ogromnej ciasnocie, bez żadnych tam warunków, w biedzie i tak dalej. No i zaraz gdzieś dalej są pałace, rezydencje, bardzo, bardzo bogaci ludzie. Tak przez praktycznie no, stulecia, można powiedzieć, a szczególnie w XX wieku, kiedy te slumsy, te migracje, o których mówisz, zaczęły na dużą skalę mieć miejsce, tak postrzegana jest Brazylia, Argentyna i tak dalej. Czy teraz w Brazylii, kiedy właśnie kościoły ewangelikalne, protestanci stanowią już tak dużą grupę społeczną, czy coś się zmieniło właśnie w tym takim podziale na tych bardzo, bardzo bogatych krezusów i na te slumsy?
Zmienia się, ale jakby nie na tyle, żeby to było zauważalne. Zmienia się, bo ludzie jakby zaczynają się uczyć nawet zawodów dzięki pracy kościołów, nie? Naszej protestanckiej. Zaczynają zobaczyć życie w inny sposób, że mogą mieć na siebie pomysł, że mogą szukać Boga i że mogą patrzeć i znaleźć te rozwiązania problemu. Więc to się zmienia bardzo, ale to nie jest aż tak widoczne, bo pamiętamy, że te slumsy, o których mówimy, nie są wszędzie w Brazylii, są tylko w niektórych stolicach i powstają z powodu migracji, bo to są ludzie, którzy nigdy nie mieszkali w stolicy, w jakimś dużym mieście, i zaczynają nowe życie, nie? I robią to bez wcześniejszego zaplanowania. Więc nie ma dużo tych slumsów, ale są, tak jak i São Paulo i Rio, my wiemy. Ale ta zmiana jest taka, powoli to się zmienia. Ja bym nie powiedział, że to się jakby zmienia szybko, bo nawet te zbory, które są w tych miejscach biedniejsze, są inne niż te kościoły, które są jakby w bogatsze rejony czy w bogatsze miasta, tak? Bo sami ci, którzy tworzą ten kościół, bardzo często mieszkają w tym miejscu, więc mają inny sposób życia, inne zasoby też. Przejdźmy. Ale naprawdę to daje jakby nadzieję ludziom, nie? I to jest to, co warbuje niektórych. Ja nie powiem, że to źle, ale nie możemy zobaczyć Boga jako ten, który tylko nasze problemy rozwiązuje i daje bogactwo tu na ziemi, nie? I jest taka dynamika niektórych kościołów, bo jest taka teologia sukcesu, która jest bardzo popularna, bo dużo ludzi, tak jak mówiliśmy, jest biedny, więc mają taką nadzieję, że to się zmieni i to się zmienia, tak? Ale to nie się zmienia tak, że ktoś jest nagle potem milionerem. To jest tak duża praca za tym stoi, żeby ktoś osiągnął taki poziom, nie? Więc taka zmiana bardzo widoczna nie ma na razie, bo ten podział jest, ta przepaść między bardzo bogatymi, a biednymi jest duży i no, on nie jest tak do przejścia bardzo łatwo.
Przejdźmy teraz z powrotem do Polski, bo wiem, że wraz z żoną jesteście zaangażowani w ewangelizację w kościele zielonoświątkowym Arka w Gliwicach. Ty pomagasz też pastorowi. Chciałem, żebyś porównał to doświadczenie, które masz z Brazylii, też katolickiego kraju, z tym, co zastałeś w Polsce. Czy widzisz może teraz jakieś zmiany, jeśli chodzi o religijność, duchowość Polaków, zainteresowanie Biblią?
Ja widzę kilka różnic. Pierwsza różnica i to jest z powodu kultury lokalnej. Tu ludzie, tu w Polsce i może w Europie, są bardzo niezależni. Ludzie dbają o to, żeby być niezależni. Mają 18 lat i uciekają z domu. Ja chcą mieć swoje mieszkanie, sami mieszkać. Tak, ludzie chcą wszystko samemu załatwiać. Jak potrzebują informacji, to szukają w internecie. A w Brazylii ludzie nie mają problemu z tym, żeby zależeć od kogoś. Ja nawet słyszałem od ludzi, że ty tylko za bardzo jakby polegasz na ludziach, tak dalej, ale my tak mamy, więc potrzebujemy zawsze kogoś. Nie? Zamiast szukać informacji, pogadamy z ludźmi, pytamy. I dzięki temu, jak robimy ewangelizację, to ludzie słuchają, bo ludzie nie myślą, ja jestem samowystarczalny, bardzo samodzielny i nie potrzebuję Boga. Nie ma takiej myśli, tu jest raczej taka myśl, która wynika z powodu kultury, że ktoś dba, tak, i bardzo się troszczy o to, żeby być niezależny. I nie powiem, że to źle, ale to się przekłada na to duchowe też. Nie? Niektórzy myślą, ja też będę duchowy, niezależny i Boga nie potrzebuję. Nie potrzebuję Jezusa, nie potrzebuję, znaczy mam grzech, więc jest ta różnica, a w Brazylii jednak z tej strony jest łatwiej do ludzi docierać. Tu dużo ludzi odrzuca, nie chce posłuchać, jak się mówi. Czasami chamsko to mówią, czasami grzecznie, ale widać ogromną ilość ludzi, którzy nawet nie chcą posłuchać, nawet Biblię nie chcą. Nie dajemy tego za darmo, nie chcą. A w Brazylii jest zupełnie inaczej. Nie? Mogą posłuchać, nic potem nie robić z tym, ale ziarenko zostało posiane, więc łatwiej docierać. Tak, więc to jest jedna różnica, nie? Którą bardzo mocno spostrzegam.
To ja, Marlen, może zapytam, wiem, że w Polsce jesteś już od, zdaje się, 10 lat albo więcej i czy może widzisz w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach jakąś taką zmianę w Polakach, że są bardziej otwarci na rozmowę o Biblii, o Bogu?
To jest tak, ja od kilku lat za bardzo nie podróżuję po Polsce, więc mogę bardziej mówić o Gliwicach. To jeżeli chodzi o nasz zbór, to jest tu zmiana, jest więcej ludzi, ale ci ludzie teraz są bardziej otwarci, to ja nie wiem. To ja nie widzę za bardzo tej zmiany. Nie chcę być negatywny, ale nie widzę za bardzo tej zmiany, żeby ludzie byli bardziej otwarci, aby mówić o Bogu. Nie? Widzę podobne podejście, tak jak zawsze jest, ale generalnie ludzie, jak chcą posłuchać, to posłuchają nas, więc taka swoboda jest, dzięki Bogu, tak, żeby do ludzi podejść i mówić o Bogu, o Biblii, o Jezusie, zaprosić do nabożeństwa. No ale jest jeszcze niestety dużo ludzi, którzy nawet nie chcą nic słyszeć, bo chyba się boją, jak usłyszą, że będą przekonani, że to do nich dotrze, więc lepiej nie słyszeć. No, to tak jest. I mam wrażenie, że tu w Polsce ludzie od razu kojarzą nas ze świadkami Jehowy. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie i dlatego, że ludzie mają już uprzedzenie, to ludzie kojarzą nas z nimi, nie? Więc widzę, jak bardzo się boją ich, a myślę, że jak ten, który mówi, tak, to świadkowie Jehowy to nie chce, nie? Więc miałem nawet sytuację z katolikiem, który mówił, jestem katolikiem, nie mów do mnie, myślę o sobie, aha, on jest katolikiem, więc nie wolno mówić o Bogu, tak? Więc.
No toś trafił. Słuchaj, Marlon, wiem, że macie małe dzieci, a Niko pewnie już potrzebuje niebawem twojej pomocy. Oczywiście zachęcamy was, żebyście dalej oglądali nasz program. Pozdrów też swoją społeczność, pastora Kościoła Arka w Gliwicach. Ale jeśli miałbyś minutę i miałbyś możliwość powiedzieć coś młodym Polakom, to co byś wybrał jako najważniejsze twoje przesłanie do mniej więcej twojego pokolenia naszych rodaków?
Żeby patrzyli na Jezusa. Żeby patrzyli na Jezusa. Jego słowa mogą wydawać się trudne, ale trzeba w nich się wpatrywać. Bo w Jego słowa, w Jego przekaz dla młodzieży też znajdują mądrość dla swoje życie. Żeby mogli być samodzielni. Tutaj mówię o to, że ludzie są bardzo niezależni, ale też w młodzieży czasem jest taki problem, że my jako młodzi tak zależymy od naszych rodziców, potrzebujemy ich nawet do rozwiązania problemów i możemy się tu czuć trochę porzucani w głębokiej wodzie, tak jak musimy zacząć życie. I w Jezusie znajdziecie właśnie tą nadzieję, tą drogowskaz, którego potrzebujecie. Bo łatwo nam patrzeć na aktorów, na piosenkarzy, jakich lubimy, młodzież tak ma, to nic złego z tym, ale musimy mieć jako idol czy referencja w naszej życiu kogoś, który naprawdę ma tą prawdę, tą wartość, której nie możemy znaleźć gdzieś indziej, to jest Pan Jezus. I w zasięgu naszej rąk jest Biblia, są nawet wersje tłumaczone na polski, które są łatwiejsze do rozumienia. I co bym powiedział to? Że może być niewidoczny, nie widzimy go, a to jest po to, abyśmy mogli szukać. Jak szukamy, znajdziemy. Warto o tym pomyśleć, spróbować, nawet nie widząc, nawet nie wiedząc, jak to się skończy. Warto, tak jak się mówi potocznie, ta młodzież, w to się wpakować, warto.
Marlon, chciałem już cię zwolnić do prac domowych, ale nasi widzowie się nie zgadzają. Tu oczywiście zachęcam was, którzy nas oglądacie, żebyście kontaktowali się z nami na czacie, na mail kontakt@itspodprat.pl. Mamy właśnie pytanie od naszych widzów.
Tomasz Kmak, czy w Brazylii są jakieś duże kościoły chrześcijańskie oprócz tych, co głoszą Ewangelię sukcesu?
Takie bardzo duże. Ja bym powiedział, że są. Ten nurt teologia sukcesu, ja nie ukrywam, że to jest tendencja na skali Brazylii. Ja sam pochodzę z tego kościoła, ale dzisiaj inaczej myślę, inaczej praktykuję swoją wiarę. Ale takie kościoły są, ale to nie jest większość. Jak mówimy duży kościół, nie wiem, czy ten brat ma na myśli Reary Polskie, to jest kościół, który ma na jedno nabożeństwo 3000 ludzi. 4000 albo 5000. To jest u nas duży kościół. Nie? Są miasta, gdzie jest 700 kościołów protestanckich, więc kościół jest na każdym rogu nas. Więc znajdziesz, jeżeli ta osoba, ta bojeca w Brazylii chce być, znajdziesz taki kościół duży, który nie ma teologii sukcesu, bo najpierw takie tradycyjne kościoły zaczęły się w Brazylii, trochę się zmienili tam pod wpływem właśnie tego innego nurtu, ale są jeszcze, znajdziesz się. Mogę wymienić tu po nazwie, na przykład jest Igreja Batista, ma kilka tam odmian, ale Igreja Batista to jest takie jedno, gdzie ta teologia sukcesu nie jest. To jest trochę jak u was baptystyczny, ale inny kościół, to nie jest dokładnie taki sam, nie? Więc to jest taki duży, mniej niż te pozostałe, które właśnie nie praktykuje za bardzo tej myśli Ewangelii sukcesu.
Dziękujemy ci bardzo. Marlon, prosimy, pozdrów rodzinę. Oczywiście dobrze. Zachęcamy dalej do oglądania. Jeśli byś miał jeszcze jakąś myśl, którą byście się chcieli z nami, z żoną podzielić, no to po prostu też pisz do nas na czacie, czy dzwoń i będziemy dobrze. Jeszcze raz łączyć się z tobą. Bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Dużo mamy informacji ze świata anglosaskiego, a ze świata hiszpańskojęzycznego czy portugalskojęzycznego niewiele. Tutaj i Beata, i ty bardzo wzbogaciliście naszą wiedzę. Teraz także dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, dziękuję bracie. To życzę sukcesu i dziękujemy za doskonałą pracę wasze w tej telewizji chrześcijańskiej. Cieszymy się z tego. Amen. I dziękuję za zaproszenie.
A teraz przejdziemy do tej statystyki. Tu już czeka Jarek, który kilkanaście razy był w Hiszpanii, bardziej w celach turystycznych, ale też poprosiłem Jarka, żeby właśnie zebrał te informacje statystyczne, socjologiczne, dlaczego właśnie doszło do takiego przełomu religijnego w tej takiej mocno dość skostniałej przecież od kilkuset lat strukturze katolickiej. Sama nazwa tego kontynentu to jest Ameryka Łacińska, czyli katolicka. Będziemy też starali się, tu proszę o wasz udział, myśleć kategoriami biblijnymi, jak to, co się dzieje w społeczeństwie, jak to, co widzimy w statystykach, jak, można powiedzieć, jest skutkiem tego, co znajdujemy w Słowie Boga. Także Jarek, poproszę o pierwszą dawkę tych informacji i będziemy tu sobie wchodzić w słowo troszeczkę. Zapraszam, mówię też was, do pytań, do dyskusji. Tu mamy też publiczność. Jeśli macie jakieś pytania, swoją jakąś wiedzę, obserwacje, to bardzo, bardzo was proszę. Tam mikrofony również są.
Tak, więc można by w zasadzie zacząć od tego, że na początku XIX wieku, czyli lata 1800-1820 mniej więcej, no można powiedzieć, że Brazylia była całkowicie katolicka, no 100%, czy tam prawie 100%. Wtedy no przeróżne misje, głównie z krajów anglosaskich, czyli ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, tam starali się coś zrobić, no ale przez cały ten XIX wiek, no można by, wydawałoby się, że nie za dużo zrobiono, prawda? Bo z tego, co pamiętam, to pod koniec XIX wieku łącznie ilość chrześcijan w Brazylii to się szacuje na około niecałe 50 tysięcy, czyli prawie że nic, prawda?
Tyle, co w Polsce teraz to jest porównywalne z tym stanem. Tak. Około 1%, zdaje się, tak? Nie dochodziło do 1% co najwyżej.
No tak, no mało w każdym razie, bardzo mało. Tak.
100 lat prawie pracy i tylko 50 tysięcy osób i jeden co najwyżej procent albo nawet tak, jakiś promil protestantów w katolickiej Brazylii.
Brazylii. No tam też sytuację poprawiła trochę dość duża, znacząca imigracja niemiecka. Tam dużo Niemców imigrowało przez część XIX wieku i początek XX wieku, no nawet aż do jeszcze po II wojnie światowej. No ale oni niespecjalnie byli tacy szerzący tą Ewangelię dalej, prawda?
Była tam część protestantów pośród tych Niemców, ale nie byli nastawieni misyjnie.
Tak, oni raczej tak
zachowywali to swoje wioski dokładnie. I w swoim kręgu żyli.
Później jednak, już w XX wieku, na początku XX wieku, te tradycyjne misje właśnie anglosackie odniosły jednak pewne sukcesy, bo do roku 1930 już się tak szacuje, że było około 700 tysięcy protestantów w Brazylii, co stanowiło wtedy 4% społeczeństwa. No ale na tym niejako statystyki się już zatrzymały w tym momencie i to był, można powiedzieć, taki już koniec, maksimum, na co mogli, co po prostu można było osiągnąć przy zastosowaniu tamtych metod. Czyli mówię, głównie zagraniczni misjonarze zakładali kościoły, one były prowadzone przez nich.
I w stylu takim dość konserwatywno-anglosaskim, trzeba powiedzieć, jeśli chodzi o przebieg nabożeństw, spotkań, relacje między ludźmi, a tu Marlon namówił, że Beata zresztą pewnie też to potwierdza, że to są ludzie tacy bardzo społeczno-rodzinni, nie? Że oni tu, Marlon mówił, że no Polak czy Europejczyk, oprócz kręgu tego iberyjskiego, no to tam sobie sam w internecie wszystko wyszukuje, no a Brazylijczyk to zaraz idzie tam, krzyknie przez okno, hej, tam którędy do nieba, nie? Czy coś takiego, nie? I on chce od przyjaciół mieć informacje, nie? Także kultura anglosaska i ta tradycyjne podejście misjonarzy rzeczywiście mogło tylko do jakiejś skromnej części osób dotrzeć w Brazylii czy w innych krajach tego rejonu.
No właśnie. I teraz przejdźmy do czasów nam bliższych, czyli lata 60. i 70. Może pokażemy slajd pierwszy, który prezentuje tam, o właśnie tutaj, Tutaj widzimy ten pierwszy, taka duża część po lewej, to jest spadek właśnie wiernych Kościoła rzymskokatolickiego. Czyli widzimy, że prawie tam 90 parę procent, rok, jeżeli dobrze widzę, 1970.
Badania są od tego roku.
Rok 2010 to już jest w przypadku Kościoła katolickiego 65%, a jednocześnie drugi wykres nam pokazuje, nie, przepraszam, jeszcze wróćmy na chwilę do tego wcześniejszego, tak, co widzimy na drugim obrazku, to jest to, że jednocześnie z tam 4-5% startuje nam protestantyzm i już w 2010 roku mamy 22%. No, czyli przez 40 lat wzrost o prawie 20 punktów procentowych. No, niebywałe, naprawdę rewelacja. No i od razu się nasuwa...
wielokrotny, nie? Tu można mówić o mnożeniu kościołów i ilości chrześcijan, tak?
No i od razu się nasuwa pytanie, no dlaczego, prawda? No mi się wydaje, że tak nie jesteśmy w stanie do końca tego wszystkich aspektów poruszyć, no ale postarajmy się jak najwięcej. Więc tak jak mówiłeś przed chwilą, że co było w tym protestantyzmie tradycyjnym, klasycznym, przywiezionym przez anglosasów, no to właśnie te pewne problemy, no takie jak właśnie na przykład jednak trochę skostnienie tych instytucji i takie mała emocjonalność, prawda? I to się właśnie zmieniło w czasie tej nowej fali lat 70. Ten nowa fala protestantyzmu spowodowała takie drastyczne otwarcie się na taką emocjonalność charakterystyczną dla Brazylijczyków, czyli otwarcie się na to, co jest w tej kulturze i zawsze w niej było. Co prawda nieco stłamszone przez też katolicyzm, ale jak się później okaże, to ten katolicyzm tak naprawdę to też nie było nigdy takie coś charakterystyczne dla Brazylijczyków. Oni no musieli to z różnych powodów, czy musieli, jedni chcieli, ale bardzo często to było tak, że po prostu Brazylijczycy, no była taka kultura chodzenia do kościoła, czy rodzice kazali.
No, można powiedzieć, że no, katolicyzm został narzucony tej rdzennej ludności, stąd on nigdy nie był taki zrośnięty mocno z kulturą, bardziej się z Europą, można powiedzieć, i z cywilizacją zachodnią kojarzył, a ulica troszeczkę żyła no, po staremu, można powiedzieć, czy inaczej. To szczególnie w Meksyku można zobaczyć, ile tam różnych takich pogańskich wierzeń, tam jest kultura jakiejś tam takiej bogini śmierci, a wzorowana troszeczkę jest na Matkę Boską. Oczywiście Kościół katolicki walczy, wyklina tam ten kult, nie pamiętam nazwy tego dokładnie, ale on tam sobie to funkcjonuje, szczególnie w mafiach, w tych kartelach narkotykowych, no to tam takie właśnie jakiś taki synkretyzm pogaństwa z obrzędowością katolicką i to im najbardziej pasuje.
No tak. Podobna sytuacja też się dzieje w Brazylii, bo właśnie tutaj też były, bardzo dobrze się rozwijały przez cały okres katolickiej Brazylii te różne pogańskie kulty. Raczej nie, że się rozwijały, one cały czas były i jednak katolicyzmowi nie udało się tego zwalczyć.
No dzisiaj papież Franciszek przecież to właśnie z Amazonii kazał sobie przywieźć nad Tybr, no jak to się tam...
Pachamamę,
tak? Nie? Tam katolicy austriaccy się zbulwersowali, wzięli tę Pachamamę do rzeki, tam z kolei połowy później były tej Pachamamy, nabożeństwa pokutne jakieś tam papież robił, przepraszając Pachamamę, nie? No także no to widzicie, że teraz jest odwrót tej tendencji w katolicyzmie, że no kiedyś oni próbowali te pogańskie wierzenia wyrzucić, a teraz już na bezczela inkorporują i traktują te wierzenia pogańskie jako katolickie.
No właśnie, ale teraz zmiana jest taka, i to moim zdaniem w bardzo, bardzo dobrym kierunku, że to właśnie wszystko, co dobre w kulturze brazylijskiej, czyli ta emocjonalność, rodzinność, taka chęć bycia z innymi ludźmi, to właśnie zostało zaakceptowane i wdrożone do protestantyzmu, ale już nie te różne pogańskie kulty, z którymi właśnie protestanci też walczą i z tego co wiem, z dużo większym sukcesem niż katolicy wcześniej. No ale właśnie dlaczego jeszcze raz ten sukces? Czyli przede wszystkim pastorzy teraz w głównej mierze to już nie są ludzie, można powiedzieć, importowani z zagranicy, tylko już lokalni, czyli Brazylijczycy po prostu stają się pastorami.
Jarek, Czy chcesz powiedzieć, aj, że mają samozwańczych pastorów?
Ajajaj, ojej. Mają. I niestety muszę cię zmartwić, że duża część z nich nie ma formalnej edukacji.
A czego mam nie to martwić? Znaczy nie studiowali na Politechnice Krakowskiej jak ja.
Nie mają glejtu od jakiegoś kardynała czy innego tam kogoś. No jakoś to się mimo wszystko rozwija bardzo dobrze. No można powiedzieć, że to była konieczność, no bo przy tak gwałtownym rozwoju chrześcijaństwa nie dałoby się, nawet jakby ktoś bardzo chciał, to nie dałoby się wyszkolić tak formalnie,
tradycyjną formą
w takim czasie tylu pastorów, prawda? Więc niejako to tak poszło na żywioł, prawda, można powiedzieć. Ale jak widać, Bóg tutaj
się
nie ma
przyznaje do tego i to rzeczywiście funkcjonuje. Te kościoły dalej rosną, tak jak nam Marlon mówił, zna miasto gdzieś 700 kościołów protestanckich.
No tak, ale można powiedzieć, że takie samo otwarcie się, no to nie wiem, czy by wystarczyło na kulturę, na narodowe jakieś trendy. Zdaje się, że protestantyzm w Brazylii słusznie zauważył i zaadresował swoją ofertę do ludzi biednych. A to znaczy konkretnie starałem się dać odpowiedź, dlaczego są biedni i czy może jest jakieś rozwiązanie tego problemu. I faktycznie tutaj, jak widzimy z statystyk, to głównie osoby z tych niższych szczebli społeczeństwa, czyli po pierwsze te właśnie slumsy, czy w największych miastach typu São Paulo, no ale też biedne osoby na prowincji, prawda? To są główne obszary, gdzie protestantyzm właśnie w Brazylii się najbardziej dynamicznie teraz rozwija i się rozwijał przez te ostatnie 40 lat.
I z tego, co mi mówiłeś przed programem, w Brazylii bardzo dynamicznie rozwija się ta tak zwana niższa, czyli pierwszy stopień zamożności, niższa klasa średnia właśnie z tych najbiedniejszych ludzi.
Tak, bo tutaj Marlon nam przed chwilą mówił, że nie ma tych milionerów, nie widać, prawda? Ale też mi się wydaje, że to nie jest coś, do czego protestantyzm dąży, żeby każdy był nie wiadomo jakim milionerem, ale żeby był osobą z tak zwanej klasy średniej, czyli zamożną. Oczywiście jak komuś Bóg szczególnie pobłogosławi, to być może stanie się milionerem, być może nawet miliarderem, ale to, co jest charakterystyczne dla rozwiniętych krajów chrześcijańskich, to właśnie taka silna, duża klasa średnia.
I tak? Wejdę ci w słowo, bo zajrzyjmy właśnie do Biblii. Otwórzmy sobie list do Efezjan najpierw, gdzie właśnie ten, można powiedzieć, ta zmiana kulturowa, która dokonała się w kościołach brazylijskich, że ci biedacy, którzy często żyli czy z jakichś drobnych kradzieży, czy gdzieś właśnie z handlu narkotykami, prostytucji, czy no takich właśnie rzeczy. Dzisiaj mają swoje domy, mają już swoje biznesy, samochody, czyli tą niższą klasę średnią tworzą. W liście do Efezjan apostoł Paweł do chrześcijan 2000 lat temu. Zobaczcie, dzisiaj to do Polaków, do Brazylijczyków można no, te słowa skierować tak wyjmując je i bez żadnej interpretacji, nic nie zmieniając. Zobaczcie, kto kradnie, to jest list do Efezjan 4 rozdział werset 28, kto kradnie, niech kraść przestanie. No tam jak nie kradł albo tam handlował narkotykami, czy się prostytuował, no to też, nie? Czyli przestańcie pozyskiwać pieniądze z niepodobających się Bogu źródeł, nie? Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niechaj raczej żmudną pracą, czyli nie mówimy o milionerach, żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Zobaczcie, to jest właśnie klasa średnia, ta rodząca się, nie? Że no biedak to jest zmuszony często wchodzić na drogę łamania prawa, kradzieży i tak dalej, żeby przeżyć, żeby nie głodować. Nie? A tu mamy wezwanie apostoła Pawła, tu akurat do kościoła w Efezie. Zobaczcie, to jest dość zamożny obszar Azji, nie? Tam i wielka Artemida efeska była i tak dalej, ale spora część kościoła w Efezie to byli ludzie, którzy w ten sposób się utrzymywali. Z jakiejś kradzieży, szemranych interesów, jakieś łajzy, różne takie tam rzeczy. Także adresujemy też do polityków PiSu, szczególnie do niektórych wiceministrów też to wezwanie. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech się weźmie do roboty wreszcie uczciwej, a nie do ministrowania. I zobaczcie, że oni wchodzą na poziom, nie tylko, że już nie muszą kraść, żeby nie głodować, czyli mają na swoje potrzeby, ale wchodzą na poziom właśnie tej protestanckiej klasy średniej. Mogą ze względu na swoją ciężką pracę mieć zaspokojone swoje potrzeby i mieć naddatki, mieć już jakiś zapas. I tym zapasem, tu apostoł Paweł ich wzywa, żeby się dzielili z innymi. Oczywiście tam pewnie część tam inwestują, odkładają i tak dalej, ale jest ten etos pomagania innym. I zobaczcie, właśnie o tym Marlon mówił, że tam się to w kościołach dzieje. Jakiś narkoman, no i tam wpiszcie sobie, nie? Taki biedny człowiek, którego życie moralne jest na dnie, nawraca się, inni wyciągają do niego ręce i mu pomagają stanąć na nogi. To są właśnie ci, którym wcześniej ktoś pomógł, że oni wyszli z tego, zaczęli pracować i na swoje utrzymanie mieć to, co im potrzeba i byli w stanie pomagać pierwsze kroki wyjścia z jakiegoś nałogu, ze zmarnowanego życia, mogli następnym podać rękę. I zobaczcie, że ten proces działał 2000 lat temu w kościele w Efezie. Dzisiaj działa w Brazylii. Mam nadzieję, że będzie też niebawem, tak, że tak powiem, aż furczało w Polsce. No chyba, że katokomuna nam jakieś tu nowe regulacje, nowy polski dziad wprowadzi, wtedy będzie trudno, ale Bóg i z takimi sobie radził.
No warto tutaj dodać, że to nie jest tylko tak, że my tak sobie rozmawiamy o tym, o tej klasie średniej, ale nikt o niej nie widział, nie słyszał, bo tutaj różne publikacje czy studia, jak na przykład pana Josepha Pottera z 2014 roku, no wprost pokazują, że po przeprowadzonych badaniach, że właśnie jest to zauważalne już statystycznie w Brazylii, że zwłaszcza z tych najniższych grup społecznych widać duży przeskok do właśnie takiej rodzącej się, to się nazywa tam lower middle class, czyli że właśnie takiej niższej klasy średniej, że to już się zaczyna tworzyć, czyli to już ewidentnie to już widzą statystycy po prostu. Czyli to działa.
Amen.
A nie to, czyli to nie jest tylko teoria. No ale co jeszcze, no bo ważny kolejny punkt, jaki też miał miejsce w Brazylii, to to, że na początku czy w latach 70., 80. i później, no pojawiły się media chrześcijańskie, prawda?
Wow!
Coś ciekawego, co właśnie się znajdujemy też.
Normalnie nie będę udawał, ale nie jestem zaskoczony.
Tak, no jedna z największych postaci brazylijskiego protestantyzmu, pan Edir Macedo, właśnie był odpowiedzialny za tą stację, która najpierw się nazywała Reder Record, później to zostało przemianowane, obecnie się nazywa Record TV. No ale są też, jest wiele innych telewizji już lokalnych, no i też cała masa internetowych. No i to się też uznaje jako jeden z kluczowych sukcesów, żeby po prostu o tym wszystkim powiadomić szeroką publikę, prawda?
Także jeden kierunek to ten przyjacielsko-rodzinny. Tu też rodzina Marlona jest tego przykładem. Mama, siostra, brat i tak dalej. Ale żeby nastąpił ten masowy przełom religijny, potrzebne były chrześcijańskie media. I oni to już robią od lat 70., 80.
No tak,
pewnie właśnie. Radia to lata 60., 80., a lata 80., końcówka 90. to pewnie już te chrześcijańskie telewizje.
No tak, tak właśnie to mniej więcej jest.
Są dostępne na polskim rynku dwa takie filmy, nie pamiętam ich tytułów, ale one opisują w taki fabularny sposób te przemiany religijne, także jak ktoś z was zainteresowany Brazylią chciałby sobie, no, że tak powiem, zobaczyć, jak to wyglądało w takiej wersji fabularnej, czy te tytuły tych filmów będzie można pokazać na planszach, czy jakieś linki. Są w wersji już z polskim, zdaje się, lektorem czy napisami, także zachęcam tych, którzy chcieliby pogłębić sobie i posiedzieć jeszcze w tych klimatach iberyjskich do obejrzenia. To jest w dwóch częściach historia właśnie takiego człowieka, który z takiej właśnie szukania drogi życia, zmarnowane życie, poznaje Jezusa, próbuje zostać pastorem najpierw w takim tradycyjnym kościele, to się nie udaje, no a potem to nie będę spoilerował, ale nawet biskupi go do więzienia wsadzili, to tyle tylko powiem, ale tak nie do końca im się chyba udało.
Nic do stracenia z 2018 roku.
Nic do stracenia. A później jest druga część, też pod tym samym tytułem. Proszę, sprawdźcie mi to. A my wracamy jeszcze do tych... Słucham?
Nic do stracenia, czyli
Aha, nic do stracenia, część pierwsza, nic do stracenia, część druga. Gdzie to można znaleźć najlepiej?
CDA jest.
Na CDA w polskiej wersji. Wracamy jeszcze do twoich...
Tak, no, mamy jeszcze jeden punkt, który jest no, dość istotny, można powiedzieć, że też kluczowy, czyli rola Kościoła katolickiego w tym wszystkim, prawda? Bo co ciekawe, właśnie w latach 70. coś się zaczęło zmieniać w Brazylii i ta szczelna, można powiedzieć, skorupa pilnie strzeżąca narodu brazylijskiego gdzieś zaczęła się rozszczelniać. I to można dyskutować dość mocno, gdzie, dlaczego, ale faktem jest, że od tych lat 70. Takie te kwestie, o których rozmawialiśmy, czyli że przywiązanie do tradycji, że rodzice każą chodzić do kościoła i różne takie tego, być może to, co Marlon też mówił, że migracje masowe do wielkich miast spowodowały, że ludzie trochę zaczęli być mniej przywiązani do tej tradycji związanej z Kościołem katolickim. No i to otworzyło pole, drogę do jakichś przemian. Jak widzimy, tak?
Szczególnie jak Marlon opowiadał, że jak ci ludzie przyszli z tych mniejszych miejscowości czy wiosek do tych dużych miast, w których się czuli kompletnie zagubieni, Kościół katolicki w ogóle się nimi nie zajął. No bo co oni, to biedota, to im trzeba pomagać, nie? A Kościół w tych dużych miastach zajmował się właśnie tymi krezusami, tymi milionerami i od nich chciał pieniądze. A protestanci poszli i zaopiekowali się tymi biednymi ludźmi i oni docenili to ciepło, to poświęconą im uwagę i pomoc. I stwierdzili, że chyba Bóg to jest z tymi, a nie z tamtymi.
No, to prawda. I co jeszcze ciekawe, no bo zawsze to może pójść w dwóch kierunkach, to się często obawiamy, czy to pójdzie w takim kierunku, że w stronę jakiegoś nihilizmu, tylko zajęcia się sobą, czy właśnie szukania prawdziwej religijności. No i to ewidentnie w Brazylii, przynajmniej w tamtym okresie, to odejście od Kościoła katolickiego poszło w stronę zwrócenia się do Boga, do protestantyzmu, prawda? Teraz być może są jakieś pierwsze przesłanki, które pokazują, że no, trzeba zwrócić uwagę, że być może część ludzi, coraz większa część, odchodzi od Kościoła katolickiego, ale już nie w stronę chrześcijaństwa protestanckiego, tylko po prostu w stronę no, odejścia od Boga w ogóle, prawda?
Tu jeszcze też należy dodać, że w protestantyzmie nie ma tego takiego mitu charytatywnego pomagania. Czyli no, jest ktoś biedny, jest taki bardzo bogaty, no i tam bierze parę talarów i rzuca temu biednemu i już się czuje charytatywnie spełniony, że on tu dobry uczynek zrobił. Nie? Zarówno wzorce protestanckie z Europy, jak też oczywiście ten wzór główny amerykański, to jest wzór pragmatyczny i pomocy, to mówi się nawet już, można powiedzieć, w ekonomii, żeby nie dawać człowiekowi ryby, tylko dać mu wędkę, nie? Czyli żeby on sam sobie te ryby łowił. I tu znowu chcę wam pokazać, że to nie jest jakiś wymysł kapitalizmu czy wymysł protestantyzmu, tylko o tym mówi jasno Biblia. Tu możemy sobie drugi list do Tesaloniczan otworzyć i tam apostoł Paweł znowu mówi: bo gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam, to jest 3:10, 2 Tesaloniczan, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. I dalej czytamy, że w kościele wytworzyła się grupa negusów, którzy stwierdzili: o, ci chrześcijanie to mają dobre serduszko, tutaj się wstąpię, tu zjem obiadek, do tego pójdę na kolację, po pirożę i jakoś to będzie. Od rana do wieczora się, że tak powiem, przechowam. No i apostoł Paweł leczy w Tesalonice taką właśnie, no, znaną nam z socjalistyczno-katolickiego państwa przypadłość. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, to jako prawdę wiary pokazuje, aby w cichości pracowali i własnych chleb jedli. Nie? Czyli zaczyna się to, kto nie chce pracować, niechaj nie je, i nakazem do chrześcijan, którzy zaczęli tu negusować: macie w cichości pracować, przestać bajdurzyć, zajmować się nie wiadomo czym, jakimiś tam spiskami, wiecie, na Facebooku i tak dalej, wziąć się do roboty i własny chleb jeść, nie? Zobaczcie, to jest etyka biblijna. Nazywa się ją etyką protestancką i zobaczcie, że w Brazylii to dało efekt, że z tych mieszkańców faweli dzisiaj mamy rodzącą się klasę średnią Brazylii.
A katolicy, jak też pokazują różne studia i publikacje, dalej są bardzo rozwarstwieni na dużą, wielką grupę biedoty, no i bardzo wąską, elitarną grupę milionerów, miliarderów i takich bogaczy. I tam za bardzo nie widać zmian. Tak.
No tak. No i dlatego w Polsce nie widać zmian. Dokładnie tak samo. Biskupi zajmują się tymi nuworyszami, czyli tymi, którzy w ramach okrągłego stołu rozkradli majątek publiczny i oni są dzisiaj wielkimi takimi no, top biznesmenami. Z nimi biskupi chcą rozmawiać, a ze zwykłym nowakiem to już nie za bardzo. Nie? Dlatego właśnie, jeśli nie pójdziemy tą drogą, już teraz pokazuję, nie gdzieś tam jakąś pogańską czy animistyczną Koreę Południową, nie tam tą, jak to towarzysz Brown mówi, szatańską Amerykę, tylko katolicką Brazylię. Zobaczcie, ta księga zmienia kolejny naród. Potrafiła, moc Boża, słowo Boga, potrafiło zmienić katolickich Brazylijczyków. No to teraz chyba wreszcie kolej na Polaków, nie?
Może jeszcze pokażmy jedną statystykę, taką tą najświeższą, bo nie tak łatwo jest znaleźć w zasadzie dane na temat religii, powiedzmy tak z ostatnich lat w stylu 2020 i...
Ostatni spis powszechny tam był w 2010 roku, stąd wszystkie statystyki są 70-10, nie? Ale... Mamy coś nowego.
Mamy i też źródła właśnie brazylijskie podają, to może poczekajmy, aż się pojawi, chyba że... O właśnie, tutaj nawet widzimy po portugalsku, no ale raczej się domyślimy, co to znaczy katolika i ewangelika.
Tak, to damy radę, nie jesteśmy poliglotami, ale ogarniemy.
Tak. No więc widzimy, że już najnowsze dane, czyli te dane, które są publicznie dostępne na Wikipedii, mówiące o tym, że protestantów jest około tam 20, nieco ponad 20%, no to już najprawdopodobniej...
Passe.
Tak, to już musimy raczej odłożyć.
To jest sprzed 11 lat.
Tak. Teraz widzimy, że już te bardziej prawdopodobne dane obecne mówią o tym, że katolików, no tutaj akurat jest 50%, a ewangelików 31%. No, czyli to już naprawdę, no tak, no już lada chwila oficjalnie katolicy będą nie będą większością w tym kraju, prawda?
No tutaj taka ciekawostka, mówimy dużo o Brazylii, ale też w innych krajach tego regionu dzieją się ciekawe rzeczy. Możecie nawet sobie sprawdzić na Wikipedii Salwador. To już niewielkie państwo, Ameryka Środkowa, ale ten sam krąg kulturowy i tam już doszło do równowagi. To nawet Wikipedia pokazuje, że już katolików jest tam 40,4, a protestantów tam 39, tam nie wiem, 6 czy jakoś tak, nie? Że to praktycznie już jest równość, jeśli chodzi o procent katolików i protestantów. Wydaje mi się, że Salwador jest jednym z najbardziej zewangelizowanych krajów, państw Ameryki Łacińskiej, a Brazylia, no, depcze mu po piętach, chwała Bogu. Czy mamy jakieś głosy od naszych widzów albo od naszej widowni? Macie jakieś pytania, uwagi, myśli? Szczególnie teraz chciałem, żebyśmy na koniec, przed konsumpcją, zwrócili się do pytania, jakie wnioski dla Polski, jakie wnioski dla kościołów w Polsce, dla tych 100 telewizji chrześcijańskiej w Polsce, no i dla telewizji pod prąd. Mikrofon jest tam dostępny?
Ja mogę tylko dopowiedzieć do tego, co mówił Jarek, tutaj też głosy z czatu, że super prezentacja twoja, ale też, że eksperci, no już ci katolicy nawet zapowiadają, że prawdopodobnie te proporcje protestanci-katolicy mogą się odwrócić na korzyść protestantów w 2032 roku, więc no, prawie za 10 lat.
Za pół roku.
wniosków, to jeszcze zwróciłabym uwagę na to, Marlon to podkreślał, jak ważne są bliskie relacje między członkami kościołów i też to wychodzenie kościołów, na przykład chociażby na wspólne obiady do jakichś kawiarenek, po prostu w miasto, generalnie do niewierzących, którzy też obserwują tych ludzi. To jest ważne. Poza tym bardzo często podkreślanym w Ameryce Łacińskiej powodem do odejścia od katolicyzmu była chęć osobistego kontaktu z Bogiem. I myślę, że taka chęć bliskiej relacji z Bogiem i bliskiej relacji z ludźmi na pewno jest też pragnieniem Polaków.
Tu jeszcze jako minus tego, co dzieje się w tak gwałtownym, dynamicznym wzroście, tak jak powiedziałeś, tu wielu pastorów, no to bardzo szybko wchodzi na ten poziom zarządzania kościołem, oznacza to, że będą braki teologiczne, braki doświadczenia, będą błędy, będą być może jakieś skandale, nadużycia i to, jak się patrzy na historię tego, co się tam dzieje, to rzeczywiście to tam jest. Dlatego też w tym, co my robimy w Polsce, zobaczcie, jest bardzo ważny ten element myślenia już o kształtowaniu przyszłej chrześcijańskiej, protestanckiej elity w Polsce. Dlatego mówimy o liceum protestanckim, to już są w Polsce takie projekty, mówimy o szkołach biblijnych, też jest kilka takich projektów, no ale takiego, jak my chcemy zrobić, to jeszcze nie ma. No ale nie ma tego uniwersytetu, gdzie by się właśnie kształcili lekarze, architekci, inżynierowie, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Od razu już w, można powiedzieć, w łączności z wartościami prawdziwie biblijnymi, a nie z wartościami antychrześcijańskimi lub podobnymi im wartościami katolickimi. Także jeśli chcemy uniknąć tych błędów Brazylii czy innych krajów latynoskich, to musimy już dzisiaj budować fundamenty chrześcijańskiej edukacji dla tych przyszłych przynajmniej liderów, a oczywiście no, tam jak najwięcej tych chrześcijan, którzy mam nadzieję niebawem będą się masowo nawracać. No to katolików, którzy będą się tak masowo nawracać.
No właśnie, może jeszcze słówko do powiedzenia, bo właśnie jeśli chodzi o tą teologię sukcesu, prawda? Tak się tak trochę w to wejdzie, to można powiedzieć, nie ma co się dziwić, że w kraju, w którym właśnie Ewangelia dotarła do wielkiego morza ludzi biednych, ta teologia, plus nie do końca, nie zawsze najlepiej wyedukowanych, no ta teologia sukcesu mogła się tam rozprzestrzenić i znaleźć wśród wielu ludzi jakieś tam zastosowanie, ale to nie oznacza, że to jest tak na zawsze, prawda? I co widzieliśmy też w przypadku Marlona, że on wyrósł z tej teologii, wyrósł na tej teologii, ale po jakimś tam czasie zmienił swoje poglądy i je już tam no, dostosował do biblijnych po prostu.
No warto by tu zdefiniować tę teologię sukcesu i co w niej jest złe, a co dobre, nie? No bo jeśli zdefiniuje się teologię sukcesu, że słuchaj, uwierz w Jezusa, a będziesz milionerem, nie? Czy tam jeszcze do tego będziesz zdrowy, będziesz młody wiecznie i tak dalej, no to jest kłamstwo. To tego ani nie ma w Biblii, ani tego nie widzimy w życiu, nie? Ale jeśli by zdefiniować teologię sukcesu trochę inaczej, nie, że kiedy przyjdziesz do Jezusa, oczywiście po zbawienie, bo to jest najważniejsze, jeśli przyjdziesz po pieniądze, jeśli przyjdziesz po przyjaźń, jeśli przyjdziesz po przyjaciół, którzy ci pomogą stanąć na nogi, to ty w ogóle nie przyszedłeś do Jezusa. Ty przyszedłeś po pomoc może, przyszedłeś się ogrzać w kościele chrześcijańskim, ale nie przyszedłeś do Jezusa. No, tu Biblia używa takich bardzo ostrych słów, nazywa coś takiego, że no, umyta świnia w końcu wraca do swoich wymiotni. Nie, przepraszam, znowu tarza się w błocie. To pies w wymiocinach. Umyta świnia znowu tarza się w błocie, że nawet jak na chwilę ze złych powodów, nie? Przyjdziesz do środowiska chrześcijańskiego, rzeczywiście ci ludzie ci pomogą, ta atmosfera cię może wciągnie, zachwyci na jakiś czas, będą to emocje, które po krótkim czasie gdzieś znikną, wrócą twoje pokusy, wrócą twoje problemy i być może nawet jeszcze gorszy będzie twój stan. Nie? Czyli zawsze podkreślamy, nie idziesz po ten sukces, można powiedzieć, doczesny, nie przychodzisz po to do Chrystusa, tylko przychodzisz po to, aby cię uratował od wiecznego piekła. bo na to zasłużyłeś swoimi grzechami. Nie? To jest kluczowe w ewangelizacji, czyli tu ta teologia sukcesu rzeczywiście praktycznie zasłoniła, ta zła teologia sukcesu zasłoniła prawdziwe przesłanie Ewangelii i jak gdyby bazowała na takich pożądliwościach trochę, żeby być tam bogatym, żeby lepiej mi było i tak dalej. I w tym sensie to jest coś bardzo, bardzo szkodliwego. Ale w Piśmie Świętym, na przykład w liście do Koryntian, mamy taki oto werset, kiedy apostoł Paweł wymienia bardzo paskudne grzechy. Bardzo paskudne grzechy. I grzeszników. I mówi, niektórzy z was takimi byli. Niektórzy z was w kościele, którzy dzisiaj tu jesteście fajni, śpiewacie na chwałę Boga, kiedyś byliście najbardziej nikczemnymi ludźmi, nie z punktu widzenia Boga, bo z punktu widzenia Boga to wszyscy jesteśmy nikczemni, tu nie ma lepszego i gorszego, tylko nawet w kategoriach ludzkich byliście najbardziej podłymi przestępcami, grzesznikami, cudzołożnikami, co tam sobie chcesz, nie? Ale teraz obmyci krwią Chrystusa, mający moc Ducha Świętego, jesteście nowymi ludźmi i możecie prowadzić nowe życie w zwycięstwie nad tamtym rynsztokiem, w którym kiedyś się pławiliście. W tym sensie sukces, no jest. Jeśli ktoś szczerze nawróci się do Jezusa Chrystusa, otrzymuje od Niego przebaczenie wszystkich swoich grzechów, otrzymuje Ducha Świętego, czyli też moc do zmiany życia. Oczywiście przede wszystkim moc do świadectwa o Chrystusie, ale też moc do zmiany życia. No to on przestanie być pijakiem, cudzołożnikiem, prostytutką, złodziejem, mordercą, czy co tam jeszcze wpisz tego. I to już jest sukces. To już jest zmiana życia. Nawet jakby tam nie było tej pomocy, o którejśmy mówili w kościołach, że sobie nawzajem pomagają, czy lepszą pracę załatwić, czy pomóc tam jakiś samochód pożyczyć, jak potrzebuje, żeby rozwozić tam pizzę, czy coś jeszcze w pierwszym, jako jego pierwsza tam praca, nie? Tam u nas pierwsza praca to w ministry taki Patkowski, nie? To tam, a tam pierwsza praca, niech pizzę rozwozi, na rowerze starym, cokolwiek, niech zacznie pracować uczciwie, niech porzuci tę drogę kradzieży, przestępstwa i tak dalej. W tym sensie, to jak jego koledzy z branży popatrzą, no to on odniósł sukces. Rozumiecie, że w tym sensie pokazanie, słuchaj, prawdziwie nawrócisz się do Jezusa, to on zmieni także twoje życie rodzinne, bo przecież też i następuje uzdrowienie więzi rodzinnych, zaczynają się ojcowie zajmować dziećmi, żonami i tak dalej. Różne takie rzeczy się dzieją. To jest przecież sukces i ludzie to widzą i Brandon właśnie o tym mówił, że to jest bardzo przekonywujące narzędzie świadectwa, nie? Że ludzie widzą zmienione życie. To już nie jest tylko w niedzielę, że się tam umył, ogolił, a w poniedziałek w Polskę idziemy, drodzy panowie, i nic się nie zmieniło, tylko to są ludzie, którzy z rynsztoka nagle stają się wzorami do naśladowania i ludzie rzeczywiście mówią, tego inaczej nie rozbierzesz. To Jezus musiał mu pomóc. To Jezus go podniósł. Mamy jeszcze jakieś może głosy, pytania? No szkoda, że to warsztaty. No to...
to ja może dwa słowa. Proszę. Dla mnie to bardzo zachęcające dzisiejsze spotkanie. To fajnie pokazuje, że Bóg wcześniej czy później taką mówczą pracę od podstaw, tak jak w Brazylii wykonali kiedyś tam chrześcijanie, wcześniej czy później nagrodzi, w tym sensie, że ci ludzie się pojawią. My dzięki Bogu mogliśmy doświadczać, może nie w takiej skali jak w Brazylii, ale coś podobnego widzieliśmy już na własnym podwórku i taka nadzieja teraz we mnie po części wstąpiła, że to no, ja mam tą nadzieję przez cały czas, tylko ona gdzieś tam czasami jest mocniejsza lub słabsza, że z tego, jak to mówimy często, katolibanu kiedyś się wyrwiemy. Oczywiście nie liczę na to, że będzie nas tam 50 czy 60 czy 70%, chociaż dałby Bóg, ale jednak realnie trzeba patrzeć na to, ale że kiedyś się przełamie ten trend katolicki w Polsce, skoro taka Brazylia katolicka, ten katolicyzm w Brazylii, z tego co słyszę, zresztą z tego co też tam się wcześniej troszeczkę orientowałem, był troszeczkę inny niż w Polsce. Tam jest taka ta mieszanka różnych dziwnych wierzeń i katolicyzmu to nadaje. To naprawdę wódu przy tym to praktycznie pikuś. I oni z takiego buszu i gąszcza, takich różnych dziwnych rzeczy potrafili się do Boga zwrócić, znaleźć tą drogę do Boga, no to tym bardziej u nas. Jest to wprawda niedaleko mnie taka świątynia pogańska, która teraz jest katolicka, to właśnie świątynia Sibilli, a teraz tam się modlą do niej, także w Polsce też jest coś podobnego, no nie ta skala. Także taka nadzieja i taka też oczywiście uwaga, żeby nie oczekiwać tych sukcesów od razu, jakichś spektakularnych, jak czytamy Dzieje Apostolskie, gdzie się nawracało jednorazowo, tam kilka tysięcy ludzi, tak, było tak, może się jeszcze zdarzy, Bóg wszystko może, ale generalnie, żeby tego nie oczekiwać, tylko kto tam kiedyś miał z pracą fizyczną do czynienia, to wie, że powoli, 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 a się zrobi to, co trzeba. To dziękuję.
Dzięki, Macieju, też za tę zachętę, że to, co tu razem słyszymy, przeżywamy, to jest też dla was zachęcające. No jest takie polskie przysłowie, nie od razu Kraków zbudowano, ale jednak zbudowano i stoi.
To ja też mogę powiedzieć o osobistej zachęcie dzisiaj, jak rozmawiałam z Aniko, właśnie Węgierką, która jest żoną Marlona, który dzisiaj u nas występuje na warsztatach, to też poczułam się zachęcona, że chrześcijanie, protestanci z innych krajów, no mieszkają na stałe w Polsce i też no, mamy wspólny cel, ewangelizację Polski, oni akurat mieszkają na Śląsku, ale też widzą pozytywne zmiany i to jakoś takiej otuchy mi dodało, że rzeczywiście ten cel jest możliwy i też wspomniałeś o tym filmie Nic do stracenia, pamiętam jak go oglądaliśmy, o brazylijskim pastorze, to rzeczywiście dla mnie to było mega zachęcające, że on nawet się nie przestraszył tego aresztu czy więzienia, że on miał taki wielki rozmach, żeby dotrzeć do Brazylijczyków z Ewangelią i no, fajnie, że są takie przykłady do naśladowania z innych krajów.
Powoli zmierzamy do konsumpcji, znaczy my, no wy to nie wiem, mam nadzieję, że tam macie coś, jeśli jeszcze nie jedliście kolacji, chociaż już jest późno, my wybraliśmy tę porę 19:30 na warsztaty biblijne, stąd, ale to troszkę mniej zjemy, także nie martw się Beata, wystarczy. Prosimy jeszcze tu kolejny głos.
Ja jeszcze na chwilkę, jeśli można. Dzięki, fajna dyskusja, dużo się dowiedziałem o Brazylii, nie tylko. Chciałem tylko powiedzieć, że Salvador znaczy zbawiciel po hiszpańsku, więc amen. W końcu wszystko zaczyna się zgadzać.
Tak, rzeczywiście. Tu pewnie jacyś mnisi czy konkwistadorzy, nie wiem jaka jest historia nazwy tego państwa, no ale na pewno z Europy ktoś narzucił nazwę zbawiciel, Salvador, ale to państwo jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyjście do Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego, żywego, nie w opłatkach, nie w świątyniach, tylko w naszych sercach. Także to jest też no, taka, myślałem, miła puenta. Ja będę się z wami żegnał. Jeśli macie pomysły na następne tematy, warto by kiedyś może taki rosyjski wieczór zrobić. Tak mi to chodzi po głowie. No, zobaczymy, może tu Eunika na Twitterze, moja córka podała Ameryka Team Spirit, Rosja Sam Spirit. Także będzie ciężko, ale to nie każdy ma głowę, a na trzeźwo nie rozbierzesz. Także może to zrobimy, ale też was proszę o różne pomysły, jakie te tematy byście chcieli widzieć. No teraz tak ostatnio dwa razy tak sobie świętujemy, ale myślę, że niektóre też z tych warsztatów późniejszych będą bardziej związane z pracą nad tekstem. Oczywiście, szczególnie nowych widzów, proszę o pozostawienie jakiegoś śladu pozytywnego, jeśli podobało wam się to, co tu przeżyliście razem z nami, czyli lajki podajcie swoim znajomym. Oczywiście przypomnę naszym widzom, że nasza telewizja, cały ten naprawdę obfity, prosperujący, bogaty projekt jest dzięki temu, że Bóg pobudza was do hojności, stąd jeśli chcecie dołączyć do tego 1000, to jest naprawdę w skali Polski to już jest coś. 1000 ludzi już prawie od 3 lat, miesiąc w miesiąc nas wspiera także finansowo. Prosimy was też o modlitwę. Jest też w Polsce pastor z Brazylii, który teraz przeżywa osobistą tragedię, pastor Kaczan, Także jeśli możecie też, tu mówię do wierzących, modlić się o niego, o jego bliskich, o jego synka, to też bardzo, bardzo was o to proszę. Do zobaczenia.